Teatr Wielki otwiera sezon artystyczny Carmen Georgesa Bizeta. Obok Heleny Zubanowicz jutro jako Escamillo wystąpi Nicola Mialowicz. Natomiast Don José to rola dla Piotra Fribe. Natomiast w sobotę 20 września, jutro Helena Zubanowicz, w sobotę Małgorzata Walewska, Nikolaj Doroskin jako Don José i ponownie Nicola Mialowicz. W niedzielę o godzinie 16 Towarzystwo Przyjaciół Teatru Wielkiego zaprasza serdecznie na spotkanie z Małgorzatą Walewską. Oczywiście tu można się po prostu wybrać do foyer teatru. Ja spotkałam się z Małgorzatą Walewską dzisiaj w czasie próby do Carmen. To spotkanie było dość niezwykłe. Miałyśmy mało czasu i właściwie musiałyśmy się wpisać pomiędzy poszczególne fragmenty Carmen. A więc tylko od uwertury do momentu, kiedy zaśpiewała Habanerę i potem jeszcze chwilka rozmowy. Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa to, co mówi Małgorzata Walewska, nie tylko o Carmen i o tej roli w swoim życiu, ale także o swoich innych, bardzo ciekawych przedsięwzięciach artystycznych. Uwertura już się rozpoczęła. Czas prób zacząć. Czas również rozpoczęcia sezonu artystycznego w Teatrze Wielkim. Tym razem do współpracy dyrekcja teatru poprosiła panią Małgosię Walewską, doskonale znaną w Poznaniu. Pani Małgosiu, pani ukochana Carmen.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem wzruszona i zaszczycona. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się, że jeszcze w tym wieku spotka mnie propozycja zaśpiewania Carmen, bo jak wiadomo, moja bohaterka jest 20-latką, także już bym dwa razy naraz dała radę zaśpiewać Carmen. No ale to jest dla mnie bardzo ważna rola, bo za każdym razem to jest dla mnie taki rodzaj rozliczenia. Ja śpiewając te wszystkie teksty analizuję całe swoje życie i muszę Państwu powiedzieć, że mimo to, że śpiewam tę Carmen naprawdę od 20 lat, ponad 20 lat, to za każdym razem to jest inne przedstawienie. I też bardzo mnie cieszy ta produkcja, bo to jest niestandardowa produkcja, nowoczesne podejście. Denis Cryff jest reżyserem, z którym po raz pierwszy spotkałam się w 1998 roku w Bremie, także wiedziałam mniej więcej, czego się spodziewać. Żałuję oczywiście, że nie miałam szansy z nim pracować tutaj od początku, ale zaskoczyło mnie parę jego pomysłów, które mi się też bardzo podobają. Na przykład taki pomysł, że w ostatnim akcie scena, kiedy Carmen próbuje iść na korridę, a José nie chce jej wypuścić, odbywa się w Carmen sypialni. I to jest takie nowe, a z drugiej strony naturalne. I jakby ta jej walka o wyjście z domu rozgrywa się między oknem, kiedy widzi, co tam się dzieje na korridzie przez okno, a drzwiami, przez które José nie chce jej wypuścić. To też jest taka nowa rzecz, która też daje mi kolejne pomysły.
A ile było tych Carmen w pani życiu i które były takie najbardziej charakterystyczne?
Liczyłam do pewnego wywiadu, zaśpiewałam 11 różnych produkcji. To jest 12 produkcja. Więc to nie jest, jeszcze może 13 mnie czeka, żeby tak było jakoś zamknąć magiczną liczbą, tak. Oczywiście w każdej z tych produkcji było parę przedstawień, więc to tam idzie w jakieś dziesiątki. To nie jest bardzo dużo, ale zawsze to ma jakieś znaczenie. Pierwsza Carmen, którą miałam przyjemność śpiewać w życiu, to była inscenizacja w Operze Warszawskiej zrobiona dla mnie przez Lecha Majewskiego. Kostiumy robiła Hanka Bakuła, Janusz Kapusta robił inscenizację, scenografię z tym olbrzymim bykiem, pewnie Państwo pamiętają, ci, którzy byli. I to było pierwszy raz. Potem miałam też bardzo ważną inscenizację w moim życiu, bo to była inscenizacja Franco Zeffirellego w Wiedniu w 1997 roku. Potem wiele, wiele było tych Carmen i muszę Państwu powiedzieć, że najciekawsze inscenizacje miałam przyjemność śpiewać w Polsce. I do takich właśnie dwóch najciekawszych, z którymi zmierzyłam się do tej pory, zaliczam Pawła Szkotaka, przedstawienie zrobione w Spalonym Teatrze w Gliwicach. To jest to przedstawienie, które wciąż jeszcze można kupić na DVD. i Roberta Skolmowskiego, przedstawienie w Hali Ludowej we Wrocławiu, które było takie super nowoczesne. Jeździliśmy ciężarówkami, przemycaliśmy narkotyki, no fajnie było. I ja wtedy miałam szansę poczuć się jak prawdziwa aktorka, dlatego że pracowaliśmy z profesjonalnymi aktorami i to było tak bardzo filmowo zrobione, jak film gangsterski.
No tutaj też mamy taki trzeci akt trochę z takiego świata.
No tak, on jest trochę nawet humorystyczny, ale no to nietypowe podejście Denisa też tutaj przejawia się w tym, że ona jest taka komiczno-tragiczna, ta Carmen. No to trzeba przyjść zobaczyć.
Aujourd'hui,
życiu sporo się dzieje. To nie tylko śpiewanie, to także teraz już wpływanie na rozwój kultury. To już zupełnie innego rodzaju odpowiedzialność.
Tak, bardzo mi miło. Ja już dawno temu dostałam od taką nagrodę, perłę za właśnie krzewienie kultury polskiej na świecie. No i w 99 roku już tam tygodnik Time mnie wytypował jako gwiazdę, która oświetli Polsce drogę do Europy. No nie wiem, czy oświetliłam wystarczająco. Poza tym tych gwiazd potem się pojawiło wiele i naprawdę mamy bardzo dobrą czołówkę polskich śpiewaków na zachodnich scenach. Cieszę się, że coraz więcej o polskich śiewakach się słyszy w masowej telewizji, w kolorowych pismach. Zaczyna być ważne to, co gdzie osiągnął, kto jest w telewizji. Też coraz częściej są wywiady, ostatnio z Arturem Rucińskim, który miał zaszczyt zastępować Domingo. Ola Kurzak.
Sensacyjnie zastąpił Domingo.
No i cieszę się, że po prostu wreszcie ktoś o tym mówi u nas w kraju, bo my naprawdę jesteśmy bardzo silni na Zachodzie. I Piotrek Beczała i Mariusz Kwiecień przecież. To właściwie Mariusz jest takim głównym solistą, który torował tą drogę razem ze mną jeszcze kiedyś.
A kiedy pani miała swoje ślady w Metropolitan Opera.
Tak. No to jeszcze wszystko przed nami. I teraz właśnie taki nastał nowy okres w moim życiu, bo zaczęły spływać propozycje, które właśnie bardzo wpływają na kształtowanie młodych śpiewaków. Prowadziłam niedawno warsztaty wokalne w Krynicy i odnalazłam w tym jakby swój świat i bardzo mam dobry kontakt z młodzieżą i widzę, że też ci młodzi ludzie bardzo sobie cenią to, czego się nauczyli w ciągu tego dosyć krótkiego czasu. I zostałam właśnie dyrektorem artystycznym. Zostałam dyrektorem artystycznym konkursu i festiwalu imienia Adysarii w Nowym Sączu. Pani profesor Łazarska oddała mi swoje dziecko. Bardzo jestem wdzięczna i czuję się bardzo zobowiązana i czuję brzemię odpowiedzialności. Tutaj ja będę prowadziła ten konkurs i ten festiwal w tym samym kierunku, w którym prowadziła go pani profesor Łazarska, także tutaj zbieżność interesów jest jak najbardziej bardzo zbieżna i oczywiście mam wsparcie od profesor Łazarskiej i radzę się we wszystkich sprawach, no uczę się być dyrektorem. Teraz będziemy miały uroczysty koncert 29 września w Nowym Sączu, kiedy właśnie nastąpi oficjalne przejęcie władzy. Wszystko jest robione w ścisłej współpracy z Operą Krakowską, z dyrektorem Nowakiem, z Tomaszem Tokarczykiem, dyrygentem głównym Opery Krakowskiej. Tu też chciałam wyrazić swoją wdzięczność dla dyrektora Nowaka, dlatego że no, ta nasza współpraca ostatnio jest dosyć ścisła. Jakiś czas temu zostałam wybrana najlepszą śpiewaczką Opery Krakowskiej przez publiczność krakowską razem z Mariuszem Kwietniem. I uzmysłowiło mi to znaczy ten zaszczyt uzmysłowił mi, że ja ostatnio jestem śpiewaczką Opery Krakowskiej, co mnie bardzo cieszy, bardzo dobrze się w Krakowie czuję i z dużą radością zawsze tam wracam i Państwa także zapraszam.
powiedziała pani o tej samej linii, jeśli chodzi o prowadzenie Nowego Sącza. Jakąś cząstkę siebie pewnie pani jednak będzie chciała dołożyć.
No tak, tylko chodzi o to, że przede wszystkim ja chciałam się skupić na edukacji młodzieży, więc sam festiwal nie będzie formą rozbudowanego festiwalu muzycznego, dlatego że to chciałabym zostawić Krynicy, która bardzo tutaj prężnie działa od strony koncertów. To też będziemy współpracować ze sobą, bo uważam, że wszystkie te instytucje małopolskie powinny się wspierać i jakby grać do jednej bramki. I te koncerty właśnie takie ku uciesze publiczności będą nadal miały miejsce w Krynicy Zdroju, tak jak to zawsze było, a Nowy Sącz będzie nastawiony przede wszystkim na edukację, chociaż oczywiście mamy piękny koncert inauguracyjny. Konkurs rozpoczyna się 9 maja 2015 roku i mogę już Państwu oficjalnie powiedzieć, że rozpoczyna się drugą symfonią Mahlera w wykonaniu Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Jose Cury. Tak, no to właśnie po przyjacielsku tutaj mam pewne układy i dzięki temu Jose się zgodził, za co mu jestem niezmiernie wdzięczna, no bo wiedzą Państwo, że to zawsze z budżetami tutaj się takie instytucje mocują. Ja niestety też nie mam łatwiej, ale, no ale za to mam przyjaciół, którzy...
A kto zaśpiewa?
No, siebie obsadzę bardzo tutaj w roli mezzosopranu. Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani co do sopranu, bo sprawdzamy daty i możliwości i będziemy mogli podjąć tą decyzję dopiero, kiedy zostanie zatwierdzony budżet. A jeszcze jest to dopiero niestety na początku roku przyszłego, czyli całą obsadę będę mogła ogłosić jakoś tak w lutym.
A konkurs w jakiś sposób swoją formułę zmieni?
Tam są tylko lekkie zmiany co do regulaminu, ale zasadniczo trzymamy się tego kręgosłupa, który wypracowała profesor Łazarska, chociaż będą różne zaskakujące nagrody dodatkowe, pozaregulaminowe. Na przykład jedna z takich nagród, który właśnie już miałam przyjemność teraz wywalczyć w programie Polsatu, to będzie czek na 5000 zł dla najmłodszego finalisty konkursu. To razem właśnie z Polsatem teraz była taka akcja i właśnie zapytali mnie, na co chciałabym przeznaczyć pieniądze, swoje honorarium z programu. No i właśnie pomyślałam sobie, że to jest taki dobry moment, żeby też zachęcić młodych śpiewaków do wzięcia udziału w konkursie. Będzie ufundowana wspólnie z Krystyną Jandą nagroda. To będą nawet 4 nagrody dla 2 tenorów i 2 sopranów polskich. Znaczy polskich w sensie mówiących po polsku sprawnie, bo to jest nagroda, która wymaga też bardzo dobrych aktorskich umiejętności. I tą nagrodą będzie wzięcie udziału w spektaklach Krystyny Jandy Lekcja Śpiewu o Marii Callas. Właśnie będą młodzi śpiewacy mieli szansę wziąć udział w spektaklu teatralnym, pozostając nadal śpiewakami. Także no, grali sami siebie.
No a myślę, że dla młodych ludzi, gdy tak gęsto jest teraz w świecie i tak trudno jest trafić na prawdziwą scenę operową, to właśnie propozycje koncertowo-spektaklowe są chyba najcenniejsze, chyba ważniejsze niż pieniądze.
Tak mi się wydaje, dlatego że wiadomo, że każdy ma bardzo duże potrzeby finansowe i po prostu nawet w momencie, jak taki młody śpiewak dostanie takie pieniądze, to czasami ciężko jest przeznaczyć to na własną edukację, bo no nie wiem, w domu jest dziura w dachu czy coś takiego, a w momencie, kiedy się dostaje taką nagrodę rzeczową, to, no to wiadomo, że to jest nagroda dla niego i dla jego talentu. Będą jeszcze nagrody, które fundujemy wspólnie z Operą Krakowską, ale nie chciałabym zdradzać za wielu szczegółów, bo jeszcze też nie jest to do końca ustalone. O, już wołają mnie na scenę. Ale powiem Państwu tylko, że będzie takich nagród sporo. I to będą nagrody właśnie, które będą miały na celu kształcenie śpiewaków. Zapraszam
do
Nowego Sącza.
A o Krystynie Jandzie opowiemy, jak pani zaśpiewa Habanerę.
Dobrze.
Thank you.
Słuchamy oczywiście cały czas Małgorzaty Walewskiej z Towarzyszeniem Orkiestry Opery Krakowskiej i są to fragmenty z Carmen. W tle słychać dzisiejszą próbę Carmen Georgesa Bizeta, spektakle Jutro i Pojutrze. No i miałyśmy rozmawiać jeszcze o Krystynie Jandzie. Tutaj tylko dopowiem, że Małgorzata Walewska przygotowuje premierę w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ta premiera zaplanowana jest pod koniec pierwszej dekady października, gdy właśnie Krystyna Janda zadebiutuje jako pani reżyser. Małgorzata Walewska jest obsadzona w roli Cześnikowej i ta premiera zapowiada się niezwykle interesująco, bo Krystyna Janda przeniosła akcję, która toczy się przecież najpierw w Małym Dworku Modrzewiowym, a potem u Stolnika, przeniosła akcję na czas po Powstaniu Styczniowym. Kto ewentualnie jest zainteresowany tym, co się wydarzy w Łodzi, proszę się tym ewentualnie przybliżyć i zainteresować mocniej, a my powracamy do rozmowy z Małgorzatą Walewską, która pojawi się ponownie w Poznaniu już niedługo, za 2 miesiące.
Ten recital, z którym będę miała przyjemność wystąpić 1 grudnia w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest taka forma koncertu, którą stosuję już od paru lat i to jest taka forma dialogu z publicznością, bo oczywiście też jest to taki moment, kiedy Państwo też mogą się dowiedzieć jakichś rzeczy. Mamy też spotkania z publicznością. W niedzielę też po spektaklu Carmen będzie takie spotkanie z publicznością. I taki recital to jest właśnie taki moment, kiedy możemy się spotkać, kiedy mogę Państwu zajrzeć głęboko w oczy, nie przez pryzmat kanału orkiestrowego. Oczywiście śpiewam swoje różne popisowe arie, ale wprowadzam Państwa też głębiej w świat opery. Mówię, o czym jest aria, którą śpiewam. Opowiadam różne anegdoty, czasami bardzo zabawne, ponieważ śpiewam na ogół rzeczy takie dramatyczne. To po to, żeby Państwo mieli trochę oddech od tego dramatu, to opowiadam jakieś żarciki. I ta formuła bardzo dobrze się sprawdza. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo publiczności przychodzi i zawsze wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że Państwa też uda się porwać tym.
Jest Pani znana z tego, że dotyka Pani różnych muzycznych światów. Czy oprócz tych arii reprezentacyjnych dla Pani głosu będą także i inne utwory, piosenki, którym Pani wcale nie, od których Pani nie stroni?
Czasami rozszerzam faktycznie mój repertuar. To są takie sytuacje, które są podyktowane potrzebą chwili. Czasami mam propozycję nagrania na przykład jakiejś ciekawej piosenki i wtedy postanawiam włożyć ją do repertuaru. Tutaj pamiętajmy, że jesteśmy ograniczeni w pewien sposób materiałem, znaczy aparatem wykonawczym. Dlatego, że no piosenka, która nie wiem, dobrze brzmi w aranżacji na orkiestrę, nie zawsze brzmi dobrze na fortepian. Taki jest problem na przykład z utworami Piotrka Rubika, że one dobrze brzmią tylko w aranżacji orkiestrowej. Poza tym też są zaaranżowane w taki gęsty sposób, więc wymagają mikrofonu, a tutaj będzie recital. No nie wiem, jaka jest sala w Teatrze Muzycznym, ale spodziewam się, że będę śpiewała bez mikrofonu. Natomiast będę mówiła do mikrofonu, dlatego że no, żeby oszczędzać głos, bo jak mówiła świętej pamięci moja pani profesor Słonicka, dziecko, dobry głos jak dobra kiełbasa, im cieniej kroisz, tym na dłużej starczy.
Wśród Pani działań i dokonań w życiorysie nie brakuje różnorakich spotkań z różnymi ludźmi, partnerami, dyrygentami. Ja wiem, że zawsze ludzie stronią od wymieniania nazwisk, ale może takie osoby, które w jakiś najcharakterystyczniejszy sposób wpłynęły na Panią, które dały jakieś wejście w nowy świat, w nową przestrzeń.
No, na pewno nie mogę tutaj nie wymienić Luciano Pavarottiego, bo to jest człowiek, no, z którym miałam przyjemność dosyć często, to zależy jak jest często, z którym miałam przyjemność spotkać się parę razy na różnym gruncie, bo raz spotkałam go jako biorąc udział w jego konkursie, więc teraz jakby prowadząc konkurs Adysarii będę bardzo dużo czerpała z tego doświadczenia, także jako partnera scenicznego podglądałam, jak pracuje, i to jest właśnie moje hasło, muszę iść na scenę.
Ja mam nadzieję, że my tą rozmowę kiedyś jeszcze skończymy. Dziękuję Pani Małgosiu.